Sofia Andrzejewska, Zakątek wspomnień. Luty rozpoczął się dla Sara Yu jak każdy miesiąc roku. Codziennie wykonywała czynności, które umieściła w swoim miesięcznym rozkładzie zajęć. Czasem były to porządki. Innym razem siadała w wygodnym, bujanym fotelu, brała do rąk pięknie oprawioną księgę i przenosiła się w wyimaginowany świat powieści. Kilka dni przeznaczonych było na wspomnienia z minionych lat. I takim właśnie był ten. Zaraz po czwartkowym śniadaniu 60-latka poszła na stryszek i wyjęła z wielkiego kufra bardzo grubą, obitą brązową skórą księgę. Był to album ze zdjęciami z młodości Sara Yu. Kobieta usiadła wygodnie w fotelu i oddała się czarowi wspomnień. Przewracała kartkę po kartce, pozwalając sobie na chwilę zadumy nad każdym ze zdjęć. Gdy jej wzrok powędrował w kierunku jednej z fotografii, z oczu staruszki popłynęły łzy. Było to jedyne zdjęcie jej ojca, które posiadała. Ostatnia pamiątka, która pozostała po stracie ukochanego tatusia. Bo tak nazywała Franka Sara Yu. Wysoki, przystojny mężczyzna, ubrany w mundur polskiego żołnierza, został uwieczniony na tle pięknego jeziora Spero. Było to miejsce, w którym spędzali każde wakacje od dnia, kiedy tatuś uratował ją przed zamarznięciem. Kobieta zawsze chętnie tam wracała, stawała nad brzegiem jeziora i przypominała sobie tkwiące w jej pamięci czasy dzieciństwa spędzone w tych okolicach. Niestety, teraz Sara Yu była bardzo daleko od wyspy, z której pochodziła. Wspomnienia wzbudziły w staruszce chęć ponownego spojrzenia w taflę jeziora i pomimo wszelkich obaw postanowiła w najbliższym czasie odwiedzić Orbis. Nim zapadł zmrok, kobieta zorganizowała transport i wszystkie plany umieszczone w kalendarzu zostały przeniesione na inny termin, bo ostatnie 7 dni drugiego miesiąca roku stało się tygodniem najprawdopodobniej ostatniej tak wielkiej podróży Sara Yu. Pani Dąbrowska, bo tak nazywała się podróżniczka, miała tylko 3 dni na przygotowanie się do wyjazdu, który nie był zwykłą wycieczką do miejscowości oddalonej o kilka kilometrów. Dla staruszki ten czas był jednak stanowczo za długi, ponieważ spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy zajęło Sara Yu tylko nieco ponad pół godziny, a pozostałe 4290 minut spędziła na niecierpliwym oczekiwaniu na moment rozpoczęcia przygody. Kiedy wreszcie nadszedł upragniony dzień, kobieta ubrana w lnianą spódnicę do kostek i zieloną koszulę ze słomianym kapeluszem na głowie wsiadła do auta człowieka, który miał zawieźć ją do celu podróży. Długa droga upływała jej w miłym towarzystwie młodzieńca prowadzącego pojazd. Kiedy Sara Yu zobaczyła w oddali znak „Witamy w Sinus Orbis Amor”, na jej twarzy zagościł uśmiech, bowiem zbliżali się do miasta, w którym wszystko się zaczęło. Gdy w końcu dotarli do celu podróży i Maciek, kierowca auta, wyłączył silnik pojazdu pod starą, drewnianą chatą, kobieta była najszczęśliwszą osobą na ziemi. Rozpromieniona wysiadła z samochodu, uregulowała sprawy finansowe z młodzieńcem i z zapartym w piersiach tchem rozejrzała się wokoło. Bez chwili zastanowienia, w tempie co najmniej 20 lat młodszej osoby, staruszka wbiegła po schodach i zapukała do drzwi. Niestety, nikt nie otwierał. Podróżniczka pomyślała, że ludzie, u których razem z tatą spędzała każde lato, zmienili miejsce zamieszkania. Jednak po chwili Sara Yu usłyszała czyjeś kroki. Odwróciła głowę i ku swojemu wielkiemu zadowoleniu ujrzała zmierzających w jej stronę Eligię i Avita. Pod wpływem impulsu podbiegła do nich, aby się przywitać. Gospodarze nie od razu poznali staruszkę, którą zapamiętali jako nastoletnią dziewczynę. Jednak gdy kobieta zbliżyła się do tubylców, ich serca przepełniła nieograniczona radość. Uściskom i całusom nie było końca. Eligia zaprosiła starą znajomą na mały poczęstunek, a Avit, bez konsultacji z żoną, zaproponował, aby Sara Yu zatrzymała się na tych kilka dni u nich. Gospodyni początkowo była niezbyt zadowolona, ponieważ nie przygotowała się w żaden sposób na wizytę gościa. Co prawda nie byli bogatą rodziną, ale Eligia zawsze starała się jak najlepiej przyjąć przybyszów. Podróżniczka, widząc skwaszoną minę koleżanki, stwierdziła, że przenocuje gdzie indziej, na co pani Sartor nie mogła się zgodzić. Ostatecznie więc Saraju przystała na dłuższy pobyt u przyjaciół. Po podjęciu decyzji cała trójka zgodnie skierowała swoje kroki wzdłuż ścieżki prowadzącej do chatki. Pierwsza prób przekroczyła gospodyni. Za nią podróżniczka, a ostatni wszedł Avid.
Czuj się jak u siebie w domu!
Dało się słyszeć dobiegające z kuchni słowa Eligi, kierowane do stojącej w przedsionku, nieco zakłopotanej przyjaciółki. Słysząc te słowa, Saraju weszła do salonu i ku swojemu wielkiemu zdumieniu zauważyła, że nic się tutaj nie zmieniło. Okrągły stół, przykryty obrusem malowanym w piękne wiosenne kwiaty, przy którym jadali przygotowane przez panią Sartor przepyszne posiłki, nadal stał w centrum pomieszczenia. Przy ścianie pod oknem wciąż swoje miejsce zajmowała zielona sofa, a w rogu stało mnóstwo roślin, tych dużych i tych małych, które tworzyły zielony kącik nazywany przez 60-latkę oazą spokoju. Kobieta, będąc jeszcze małą dziewczynką, chowała się za tymi kwiatami zawsze wtedy, gdy nie miała ochoty z nikim rozmawiać. Po chwili wspomnień Saraju wróciła do rzeczywistości. Poszła do kuchni i zapytała Eligię, czy może jej jakoś pomóc. Gospodyni stanowczo odmówiła i poleciła przyjaciółce usiąść w pokoju i odpocząć po podróży, a sama zajęła się przygotowywaniem kolacji. Podróżniczka zawróciła więc do salonu i usiadła na kanapie. Już po chwili zamknęła oczy i zasnęła. Nie minęło nawet pół godziny, a kolacja była już gotowa. Avid, który wcześniej majsterkował w swoim warsztacie, wrócił, aby się posilić. A pani Sartor obudziła przyjaciółkę. Wszyscy, jak dawniej, zasiedli przy jednym stole. Saraju była bardzo głodna, dlatego z apetytem próbowała wyśmienitych potraw. Kiedy cała trójka napełniła żołądki, nadszedł czas na odtworzenie w pamięci wydarzeń z minionych lat. Jako pierwszy odezwał się gospodarz.
Pamiętam ten dzień, kiedy Franek zapukał do naszych drzwi. Był przemarznięty i zakłopotany. Nie wiedząc, co robić, stał w progu z małym dzieckiem na rękach.
Tak, to był wzruszający widok. Chłop, wielki jak dąb, spoglądający z ogromną miłością w oczach na przesłodką dziewczynkę, którą trzymał w swoich ramionach.
Saraju zawsze z zaciekawieniem słuchała tej historii i dopytywała o każdy najdrobniejszy szczegół.
Żona bez namysłu zaprosiła twojego tatę do środka. Od razu przytuliła cię do swojego serca i poszłaś poszukać jakichś ciepłych rzeczy. Ja natomiast zająłem się Frankiem.
Kiedy już byliście gotowi, podałam wam gorącą herbatę i przygotowałam kolację. Taką jak dziś. Tylko, że wtedy jako 5-letnia dziewczynka nie chciałaś nawet spróbować warzyw.
Właśnie tak było. Zaraz po posiłku razem z Frankiem poszliście na górę do pokoju, który wam przygotowaliśmy. Byliście bardzo zmęczeni i już po chwili zapadliście w głęboki sen.
I właśnie w tym roku mija 55. rocznica naszego pierwszego spotkania.
Wspomnienia wprowadziły wszystkich w melancholijny nastrój. Każdy z nich bardzo przeżywał brak obecności Franka. Było to pierwsze spotkanie bez niego. Saraju spojrzała na zegarek i przeraziła się. Powrót do przeszłości tak skupił ich uwagę, że stracili rachubę czasu. Podróżniczka razem z Avidem pomogła posprzątać Eligi po kolacji. Potem wszyscy po kolei zażyli kąpieli i udali się do łóżek. Domownicy szybko zapadli w głęboki sen, natomiast Saraju nie mogła zasnąć. W jej głowie krążyły wspomnienia i plany na najbliższy tydzień. Rozmyślała o tym, co będzie robić każdego dnia. Po 3 godzinach planowania zamknęła oczy i poszła w ślady państwa Sartor. Następnego dnia obudziła się jako pierwsza i wpadła na pomysł, że przygotuje dla wszystkich śniadanie. Po cichu zeszła do kuchni i zajęła miejsce w królestwie Eligi. Kiedy Avid ujrzał przygotowaną ucztę, był mile zaskoczony. Natomiast pani Sartor była wręcz oburzona tym, że ktoś panoszy się w jej domu. Saraju myślała, że to nic złego, skoro poprzedniego dnia usłyszała, że ma się tu czuć jak u siebie w domu. Zachowanie Eligi bardzo ją dziwiło. Nie poznawała starej znajomej, która zawsze miała przemiłe usposobienie. Podczas posiłku podróżniczka podzieliła się ze swoimi przyjaciółmi planami na cały dzień. Zaraz po śniadaniu poszła do swojego pokoju, Zabrała małą torebeczkę, do której włożyła butelkę wody i kanapkę. Pożegnała się z domownikami i z pozytywnym nastawieniem wyszła z domu. Według planów miała dziś pójść w najważniejsze dla niej miejsce, czyli nad jezioro Spero. Idąc leśną ścieżką, podziwiała uroki natury. W oddali pomiędzy drzewami mogła dostrzec kontury tutejszych zwierząt. Kiedy dotarła do celu, zaparł jej dech w piersiach. Nic się tutaj nie zmieniło. Woda była jak dawniej czysta, otoczona szczytami gór, gdzie leżał jeszcze śnieg. Sara już usiadła na olbrzymim kamieniu, dokładnie tam, gdzie znalazł ją Franek, i patrząc przed siebie, oddała się chwili refleksji. Wspomnienia z dzieciństwa i wakacji spędzanych tutaj z tatusiem zawsze wywoływały u niej wzruszenie. Tak było i tym razem, kiedy przypomniała sobie moment, gdy po raz pierwszy zobaczyła żołnierza idącego w jej kierunku, po jej twarzy spłynęły łzy szczęścia i smutku jednocześnie. Po chwili podróżniczka usłyszała w oddali jakby płacz dziecka, ale zignorowała to, ponieważ pomyślała, że to tylko wytwór jej wyobraźni.
To nasz zwyczaj,
pomyślała podróżniczka i pochyliła się nad lustrem jeziora, by ujrzeć swoje odbicie. Właśnie wtedy po raz drugi usłyszała głos dziecka i postanowiła to sprawdzić. Poszła w kierunku lasu, z którego według niej dochodził dźwięk. Kiedy weszła w głąb, po prawej stronie ujrzała głaz podobny do tego, który był na brzegu. Spojrzała w dół i zobaczyła małe dziecko siedzące obok wielkiej skały. Maluch był inny niż wszystkie, które dotąd widziała. Kiedy się do niego zbliżyła, zamiast się wystraszyć i rozpłakać, on zaczął się śmiać. Sara już wzięła go na ręce i przytuliła. Kobieta bardzo lubiła małe dzieci. Dopiero wtedy spostrzegła, że mały chłopiec ma dziwne uszy i przewieszoną na szyi karteczkę z napisem „Nie chcemy dziwadła”. Bardzo ją to zdenerwowało, ponieważ znała ból, jaki czują ludzie odrzuceni i wyśmiewani. Przypomniała sobie, jak koledzy i koleżanki śmiali się z niej, że nie wie, kim jest, bo nie ma prawdziwych rodziców. Siadała wtedy w kącie i płakała. Podróżniczka początkowo nie wiedziała, co zrobić, ale po chwili zrozumiała, że to jest przeznaczenie i że musi pomóc temu malcowi tak, jak kiedyś jej pomógł tatuś. Wiedziała, iż zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby znaleźć rodzinę chłopca i z nią porozmawiać. Zabrała malucha nad jezioro i postanowiła go nakarmić. Podzieliła się z nim swoją kanapką. Po posiłku doszła do wniosku, że musi dać chłopcu jakieś imię. Nie zastanawiała się nad tym długo. Od razu wiedziała, że będzie go nazywać Frankiem. Przyjrzała mu się uważnie i oceniła, że ma około 2 lat. Chłopiec potrafił już chodzić, dlatego Sara już nie musiała nosić go na rękach. Razem poszli do domu Sartorów. W połowie drogi spotkali Awita, który wyszedł z domu, aby zobaczyć, czy podróżniczka wraca, ponieważ zbliżała się pora podwieczorku, a jej ciągle nie było. Gospodarz odchodził od zmysłów, bo nie wiedział, co się z nią dzieje. To niemożliwe, żeby tak długo była nad jeziorem. Na widok malca idącego tuż obok Saraju, Awit się zdziwił, ale gdy przyjaciółka opowiedziała mu, jak znalazła malca, zrozumiał, że trzeba mu pomóc. W drodze Sartor przeprosił znajomą za poranne zachowanie żony i powiedział, że Eligie ma dziś po prostu zły dzień. Sara już zrozumiała to, bo wiedziała, że każdy człowiek może mieć lepszy lub gorszy dzień. Kiedy dotarli, podróżniczka poszła z Frankiem juniorem do domu, natomiast Awit postanowił popracować trochę w warsztacie. Gdy gospodyni ujrzała Saraju, była zszokowana, ale podobnie jak jej mąż zrozumiała całą historię i zaoferowała swoją pomoc. Wspólnie wykąpały malca i ubrały go w ciuszki, które Eligia miała jeszcze po swoich dzieciach. Malec był szczęśliwy. Sara już poprosiła przyjaciółkę, by przygotowała jakiś ciepły posiłek dla Frania. Kiedy kaszka była gotowa, podróżniczka nakarmiła chłopca, a potem położyła w swoim pokoju, aby odpoczął. Maluch był bardzo zmęczony, więc zasnął natychmiast. Sara już posiedziała z nim aż do kolacji, cały czas rozmyślając, jak mu pomóc. Podczas posiłku ustalili, że podróżniczka pójdzie jutro w miejsce, gdzie znalazła malca i rozejrzy się po okolicy, aby sprawdzić, czy mieszka tam rodzina chłopca. Sartorowie natomiast zostaną w domu i zaopiekują się Franiem. Noc minęła spokojnie. Rano, tuż po śniadaniu, 60-latka wyruszyła na poszukiwania. Dotarła do polany, gdzie wczoraj spotkała malucha, ale w pobliżu nie słyszała żadnych dźwięków, które wskazywałyby na obecność ludzi. Postanowiła udać się na drugą stronę lasu i tam poszukać rodziny Franka. Z obawą w sercu skierowała swoje kroki w stronę nieznanej jej części terenu. Przerażała ją głęboka, panująca tam cisza, ale wiedziała, że dla dobra chłopca musi pokonać strach. Rozglądając się dookoła, dotarła w końcu do jakiejś osady. Chodziła od domu do domu i pytała, czy ktoś ma małe dziecko albo wie o zaginięciu chłopczyka. Niestety, nikt niczego nie wiedział. Załamana Saraju postanowiła udać się w drogę powrotną, aby być w chacie przed zmrokiem. Gdy wróciła, Franek już spał, a Eligia zajmowała się przygotowaniem kolacji. Natomiast Avid, jak zwykle, spędzał czas w swoim warsztacie. Nikt nie pytał podróżniczki o efekty poszukiwań, ponieważ były one wypisane na jej zatroskanej twarzy. Po wspólnym, spożytym w całkowitej ciszy posiłku, Saraju udała się do swojej sypialni. Siedząc na fotelu i spoglądając na śpiącego chłopczyka, w starym, znalezionym na strychu łóżeczku, rozmyślała o tym, co teraz począć. Postanowiła zmienić swoje plany pobytu na wyspie i jutrzejszy dzień spędzić z Frankiem i Sartorami. Nawet nie wiedziała, kiedy zasnęła. Kolejny dzień rozpoczął się jak wszystkie poprzednie wspólnym śniadaniem. Wszyscy, oprócz małego Franka, mieli smutne miny. Cała trójka zastanawiała się, jak znaleźć rodzinę chłopca i co zrobić, jeśli to się nie uda. Maluch natomiast wydawał się niczym nie przejmować i z uśmiechem na twarzy bawił się drewnianymi klockami, które wystrugał dla niego Avid. Eligia postanowiła, że zaraz po śniadaniu zacznie dzwonić do wszystkich znajomych i zapyta, czy nie słyszeli o zaginięciu małego chłopca, który ma charakterystyczne uszy. Saraju natomiast była kompletnie zrezygnowana, bo doszła do wniosku, że jeśli ktoś zostawił chłopca w lesie z informacją, że go nie chce, to na pewno nie będzie go teraz szukał. Avid jednak próbował przekonać ją, by uwierzyła, że rodzice Franka zatęsknili za synem i zaczęli poszukiwania. Niestety, po pierwszych kilku telefonach gospodyni sprawdziły się przeczucia podróżniczki. Kolejne rozmowy Eligi z przyjaciółmi kończyły się w ten sam sposób. Wszyscy stracili nadzieję na odnalezienie bliskich Franka. Pani Sartor w milczeniu usiadła przy swojej maszynie do szycia i zajęła się przygotowaniem nowych ubrań dla malucha. Sara już chciała zrobić na drutach czapkę dla niego, ale nie mogła się na niczym skupić. Avid budował z juniorem wieżę z klocków. Po chwili podróżniczka wpadła na pomysł wspólnego wyjścia, które miało być chwilą zapomnienia o wszystkich troskach. Całą czwórką udali się na długi spacer po okolicy. W połowie eskapady Eligia zaproponowała obiad w pobliskim bistro. Avid bardzo lubił odwiedzać to miejsce, więc zgodził się bez namysłu. Podróżniczka zabrała chłopca na ręce i poszli do restauracji. Kiedy wszyscy się najedli, postanowili wrócić do domu i wspólnie zająć się Frankiem, aby nie odczuł napiętej atmosfery i spędził chociaż to jedno popołudnie szczęśliwie. Razem układali klocki, bawili się w wyścigi samochodowe i opowiadali maluchowi bajki. Po długiej zabawie, zmęczony, ale uradowany Franek poszedł spać, a Saraju zasnęła razem z nim. Sartorowie nie mieli serca, żeby ją budzić na kolację, dlatego zjedli ją sami i również udali się do sypialni. Podróżniczka obudziła się w środku nocy, wyrwana ze snu. Zaczęła myśleć o tym, co jej się przyśniło. Ów sen był wspomnieniem o tym, jak tatuś ją znalazł, uratował i zabrał pod swój dach. Właśnie wtedy Saraju zrozumiała, jak pomóc Frankowi. Wiedziała, że musi się nim zaopiekować. Ale pamiętając o tym, jak jej było ciężko i jak tęskniła za ojczyzną, postanowiła pozostać tutaj na wyspie i stać się mamą dla znalezionego chłopca. Podróżniczka nie zasnęła już tej nocy. Rano Saraju powiedziała o swoim pomyśle Sartorom, którzy byli nim zachwyceni. Obiecali pomoc. Eligia zaproponowała przyjaciółce, aby razem z chłopcem zamieszkała u nich. Saraju początkowo nie chciała się zgodzić, ale wiedziała, że nie ma dokąd pójść, dlatego przyjęła tę propozycję. Kiedy Franek się obudził, podróżniczka poszła po niego do pokoju. Przytuliła tak, jak robił to zawsze jej tatuś, i powiedziała, że zamieszkają tutaj. Obiecała mu, że już nigdy go nie zostawi. Nie pozwoli też, aby coś mu się stało. Po śniadaniu zadzwoniła do chłopaka, który ją tutaj przywiózł, i powiedziała mu, że dom, w którym mieszkała, należy do niego. Ona zostaje tu, gdzie jest jej serce. W ten sposób tygodniowa podróż w Saraju zakończyła się przeprowadzką do miejsca, w którym tak naprawdę zawsze była obecna myślami i które kochała, bo było jej prawdziwą ojczyzną.